Trubacki, siostra Trubacka i siostra Jamczak przesyłam dla naszego chrześcijańskiego, dla naszego zboru chrześcijańskie serdeczne pozdrowienia.
Dziękuję.
Na brata Deusz Wiśniewski, którego prosimy.
Brat Wiśniewski.
I wspólnie z niektórymi braćmi odwiedzi brata Sławka w szpitalu i brat wszystkich braci serdecznie pozdrawia. Ewangelia świętego Łukasza, 11-12 rozdział. 58 i 59 wiersz. Gdy tedy idziesz z przeciwnikiem twoim przed urząd, starajże się w drodze, abyś był wolen, by cię snać nie pociągnął przed sędziego. A sędzia by cię podał ceklarzowi, a ceklarz by cię wrzucił do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki byś nie poddał do ostatniego pieniążka. Różne teksty, różne cytaty Pisma Świętego są przedmiotem głębokich badań, zastanawiania się ludzi, do których doszło Pismo Święte. Lecz możemy zauważyć, że Pismo Święte jest księgą, która jednak nie przez wszystkich może być dobrze zrozumiana. Jakibyśmy temat Pisma Świętego nie wzięli pod rozwagę, to ludzie mają najrozmaitsze pojęcia odnośnie różnych cytatów, jakie byśmy z Pisma Świętego wzięli. Są, że tak powiemy, pojęcia utarte, wiekowe, które nie zawsze mają rację, chociaż długo istnieją. My wiemy, że ich grzech, jak on dawno zaistniał, a my wiemy, że przyjdzie czas, że on przestanie egzystować. Tak samo i pojęcia ludzkie. Nieraz ludzie się szczycą, nasze pojęcie to jest bardzo stare. Nie ma takich starych rzeczy, które jeżeli są złe, żeby nie w końcu nie miały być zlikwidowane. Bóg dozwala do czasu na błędy, a przyjdzie dzień, w którym się wszystko rozjaśni. Dlatego też i te słowa naszego Zbawiciela: gdy tedy idziesz z przeciwnikiem twoim przed sąd, staraj się, abyś był czystym. No bo jak sędzia zasądzi, odda cię władzy wykonawczej, to potem musisz oddać do ostatniego pieniążka. Ja może bym to przerzucił na pewną ogólnie znaną i kiedyś już na ten temat wspólnie też mówiłem, odnośnie teorii czyśćca. Ponieważ czyściec, teoria ta opiera się na tym właśnie tekście też, między innymi. Że staraj się, póki jesteś w drodze, póki jeszcze żyjesz, bo przyjdzie czas sądu Bożego, wsadzą cię do więzienia, a w tym więzieniu musisz wszystko oddać. Wobec tego w tym więzieniu po śmierci człowiek musi żyć i człowiek musi postarać się o to, żeby oddać to wszystko, co za życia człowiek jest winien sprawiedliwemu Bogu. Dlatego też zastanowimy się nad tym słowem. Już ta pieśń dzisiejsza, że tak powiemy, przypadkowo, ale dobry dała wstęp. Ty, co pragniesz, oczyszczenia Twego wiecznego zbawienia, o przyjdź, On czeka na Cię. Jest ktoś, który może człowieka oczyścić. A ta piękna, natchniona pieśń z tą piękną melodią, ona rzeczywiście zawiera głęboką prawdę, że człowiek w swoim sercu pragnie jakiegoś oczyszczenia. I ludzie pragną, czy w taki, czy w inny sposób rozumieją, ale to jest bardzo poważna sprawa, jak to oczyszczenie się odbywa, czy odbywać będzie, jak Pismo Święte na ten temat mówi. Protestanci, jeżeli byśmy wzięli ich punkt widzenia na sprawę czyśćca, to oni w ogóle ignorują takie słowo, ponieważ mówią w Piśmie Świętym takiego wyrazu czyściec nie ma. I nie uznają takiej pośredniej drogi. A co znaczy wyraz czyściec? Jak teologia mówi, jest to miejsce lub stan oczyszczania. Miejsce lub stan. Albo też i miejsce, i stan. Miałem pewną mam pewną książkę, tak zwany adwokat czyśćcowy. Jest to stara książka, któryś z Polaków wydał. Starym polskim językiem pisana. Adwokat czyśćcowy, czyli on się udaje w tej książce i daje różne argumenty, żeby ludzi dopingować do tego, żeby się za tymi duszami w czyśćcu cierpiącymi, że tak powiem, wstawiali. No coś na sercu mu leżało, że te dusze się tam bardzo męczą, trzeba im pomóc. I on pisze tak. Zdaniem teologów czyściec jest bardzo bliski piekła. Jednym oba miejscem, miejsca ogniem płoną. I że w czyściu głębiej osadzone dusze czartów i potępionych ludzi okropne wycia słyszą. Narzekania, przekleństwa przeciw Bogu i mieszkańcom nieba. A więc to jest jeden ogień. Tylko tam, gdzie jest w górze lżej, jest granica między czyśćcem i piekłem. A ci, którzy głębiej w czyśćcu są, to i nawet słyszą, jak tam ci czarci w piekle nawet urągają Bogu i ludziom, i bluźniom. A podobno święta Brygida widziała dusze czyśćcowe dręczone najwięcej na tych członkach, którymi grzeszyli. Jak ktoś kradł, to ta ręka mu się tam pali, czy smaży, czy boli, lub inne członki. Święta Brygida miała takie cudowne objawienie. A co katechizm mówi, urzędowe pismo katolickie? Katolickie, powiedzmy, bo katolicy w ogromnej większości wierzą w ten czyściec. Że są biedne dusze czyśćcowe i one nie są pomagać same sobie. Dopóki człowiek żyje, dotąd może pracować na swoje zbawienie. Śmierć zapadła, one tam już nic nie mogą uczynić. A my dopiero, ludzie żyjący tu na ziemi, możemy przyczynić się. Oni same sobie nie mogą, ale my, żyjący, możemy przyczynić się do zmniejszenia lub też do złagodzenia tych mąk czyśćcowych. A jakie to są środki, którymi możemy to uczynić? No jest to przede wszystkim msza. Msza, dzięki której Chrystus ofiarowuje się za te dusze w czyśćcu cierpiące. Następnie są modlitwy. Potem jałmużny dane biednym ludziom w intencji właśnie tych dusz. I inne pobożne uczynki, które możemy czynić, a wartość tych uczynków może być przekazywana na dobro tych dusz w czyśćcu cierpiących. Rycerz Niepokalanej, 1 listopada 51 rok, to tak podał, że Maria w dniu w niebo wstąpienia cały czyściec wypróżniła. Nie było tam już ani jednego człowieka w czyśćcu, żadnej duszyczki, jak Maria w niebo wstąpiła. A w każde święto wstępuje do czyśćca i uwalnia. A więc ma miłosierne, że tak powiemy, zadanie. W każde święto czcica uwalnia. Znane jest przyrzeczenie Marii dane papieżowi Janowi XXIII. Papież Jan XXIII powiedział, że Maria Panna dała mu takie przyrzeczenie, że kto nosi szkaplerz karmelitański, to będzie wybawiony z czyśćca w pierwszą sobotę po swojej śmierci. A więc pierwsza sobota. Dlaczego w pierwszą sobotę po swojej śmierci? No, my się tutaj uśmiechnęliśmy rzeczywiście, ale to nie jest śmiechem dla papieża, dla wierzących, bo to jest potwierdzone bullą papieską, nazwaną Sacratissimo. A więc rzecz poważna. W tej całej kwestii pozycja bogaczy jest wielce uprzywilejowana. Katechizm to mówi tak. Wartość każdej mszy jest nieskończenie wielka. Nigdy jednak nie wiemy z całą pewnością, czy Bóg zastosował ją wobec duszy, dla której była przeznaczona. Choć wiemy, że Bóg nie pozostaje głuchy na nasze modlitwy. A więc jakie ciekawe podejście. Ciekawe podejście. Daje się na intencję tej mszy, a my mówimy, Bóg mógł jednak i nie zastosować. Chociaż On wysłuchuje nasze modlitwy, ale mógł nie zastosować. To znaczy, ofiaruj nam mszę tyle razy i tak dużo, aż którąś w końcu Bóg usłyszy i przekaże. Patrzmy, jak to politycznie jest urządzone. Jaka byłaby ocena tego stanowiska? Nie jest wiadome Kościołowi, w jakim stopniu msze i jałmużny pomagają duszom czyśćcowym. Tego Kościół nie wie. Wiadome jest natomiast, w jakim zakresie ofiary te pomagają samemu Kościołowi. To już na pewno Kościół wie. Tam tych rzeczy wyższych nie wie. Pismo Święte jednak mówi nam, że pieniądze człowieka nie zbawiają. A wiemy, że kto ma więcej pieniędzy, więcej mszy może ofiarować. I więcej wystawnych, bo mogą być mniej wystawne, więcej wystawna. To wszystko jest proporcjonalnie do pieniędzy. Nasz Pan to powiedział odnośnie pewnego bogatego człowieka, że co? Że trudno bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. A według teorii katolickiej łatwo, łatwiej niż biednemu. No bo może więcej ofiarować, więcej kupić. Więcej zaskarbić sobie tych dobrych uczynków przez kupienie odpustów. Nawet za Tesla to był taki kierunek, że odpusty kupowano. Żeby potem wszyscy się za długo nie męczyć, to już za życia człowiek mógł sobie kupić odpust. Za grzech taki tyle pieniędzy, za grzech taki tyle pieniędzy. A pewien człowiek przyszedł do Tesla i powiedział, ja zamierzam uczynić pewną krzywdę człowiekowi. Chcę go zbić, bo on mi się nie podoba. Ile pieniędzy jest za taki i taki czyn? Ano ten wystawił dużą sumę, ale targowali się, w końcu ubili. Dobrze, dał mu odpust, że może uczynić jakiś uczynek za tyle i tyle pieniędzy. On nie wiedział, że ten szlachcic na niego miał oko i go gdzieś tam zdybał, gdzieś na osobności, zbił go tak, zbił, dobrze, a ten go pozwał przed sąd, że mu wielką krzywdę zrobił, a ten przed sądem pokazał, proszę, ja za ten czyn już jestem usprawiedliwiony, bo zapłaciłem temu właśnie człowiekowi. No i sąd uniewinnił go za to, no bo przecież Tesel sprzedał za grzech, który człowiek miał nawet uczynić. I ten prawdopodobnie w czyśćcu się za to nie będzie smażył. Wiemy, że nasz Zbawiciel powiedział o pewnym, nawet literalnie tłumaczonym sensie przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Bogacz według naszego Zbawiciela nie poszedł do nieba, że miał dużo pieniędzy na łono Abrahama, a biedak, że nie mógł kupić tam usprawiedliwiających różnych talizmanów, że poszedł jakoby do piekła. Przeciwnie, biedak poszedł do nieba, a bogacz poszedł do piekła. Tak, my nie będziemy tłumaczyć tej przypowieści, ale jest odwrotność tego, co ludzie nauczają. W Dziejach Apostolskich jest podany przykład, jak pewien człowiek, widząc mocy, jaką posiadali apostołowie, to pewien człowiek przyszedł, jak się nazywał? Szymon Czarnoksiężnik go nazywają. Przyniósł woreczek pieniędzy i mówi, daj mi tą moc, żebym ja również tak mógł czynić jak ty. A on mówi, o ty przewrotny, ty myślisz, że łaska Boża może być za pieniądze nabywana? I proszę braterstwa, to jest świadectwo, że za pieniądze łaski Bożej nabywać nie można. A czy łaski krew Chrystusa i ofiary Jego też można za pieniądze kupować? O proszę braterstwa, ci ludzie idąc według swoich myśli nawet nie wiedzą, jak dalece bluźnierczo rozumują. A u Izajasza jest powiedziane, nuż teraz przychodźcie na ucztę wielką z rzeczy starych i nowych. Jedzcie, pijcie. Za pieniądze? Nie, bez pieniędzy jedzcie wszystko. To będzie ta uczta bez pieniędzy dla wszystkich ludzi. A czego Bóg żąda? Co jest najbardziej wartościowe u Boga, żeby mogło przed Bogiem rehabilitować nas? To mówię w przypowieściach, synu mój, daj mi serce twoje, oczy twoje niech strzegą dróg moich. A Jezus powiedział, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy się spracowani, obciążeni, nie bogaci, a ja wam sprawię odpocznienie. Tak, ty co pragniesz oczyszczenia twego wiecznego zbawienia, przyjdź, on czeka na cię. Dlatego też i Piotr powiedział, że nie srebrem ani złotem wykupieni jesteśmy, ale drogą krwią baranka zabitego od założenia świata. I Pismo Święte mówi, że tylko krew oczyszcza, a nie pieniądz, ani nie nawet dobre uczynki. Przede wszystkim krew Chrystusa, a uczynki przy tej samej wierze. Proszę braterstwa, podręczna encyklopedia, którą katolicy wydali, mówią tak. Jakkolwiek termin czyściec nie oznacza miejsca kary doczesnej. Już teraz mówią, że nie oznacza miejsca. To ciekawe. Jak się przeinaczają. Widocznie te dyskusje tam u papieża cośkolwiek przynoszą. Kary doczesnej pozostającej dla dusz do odpukotowania za grzechy powszednie nieodpuszczone lub jako zaległości kar za grzechy nie zachodzi w Piśmie Świętym, to jednak katolicka nauka o czyściu znajduje w nim swoje oparcie. Przeciwny pogląd Lutra został potępiony. Luter powiedział, że z łaski jesteście zbawieni. Potępili go i oficjalne stanowisko Kościoła jest, że jednakowoż takie miejsce się znajduje. I mają do tego nawet i teksty z Nowego Testamentu i ze Starego Testamentu. Ale w Starym Testamencie, proszę braterstwa, to się nie powołują na żadną z ksiąg protokanonicznych, tych, które my uznajemy, tylko tak zwane deuterokanoniczne, wtórokanoniczne, a więc te falsyfikaty. Albo też, że tak powiemy, księgi dodatkowe, drugorzędne, jak machabejskie, mądrości, Tobiasza. I tak w machabejskich jest napisane, że niektórzy z Żydzi zginęli w walce z Gorgiaszem. nieprzyjacielem ich. I przy tych zabitych znaleziono przedmioty poświęcone bóstwom. Dziwili się Żydzi, że tylu poginęło. A gdy sprawdzili tych wszystkich umarłych, to zauważyli, że każdy z nich miał jakiś tam amulet drogocenny schowany. I oni, dopiero Żydzi, zrozumieli, że widocznie w tej walce Bóg ich pokarał mieczem nieprzyjaciół, że oni ściągnęli rękę, co było zabronione przez zakon. I pisze tak w Machabejskiej. Uczyniwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około 2000 srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzechy. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił ten Juda Machabeusz. Myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwy za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym. A jeżeli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda, to była to myśl święta i pobożna. Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę za zabitych, aby oni od grzechu byli uwolnieni. I tu katolicy złapali się tego tekstu. Proszę bardzo, Juda ofiarował, to znaczy, że te duszyczki tam są i teraz chcieć właśnie uwolnić te dusze od tego grzechu, jakie mieli, to trzeba złożyć ofiarę w świątyni, ażeby oni przy zmartwychwstaniu byli, że tak powiemy, czyści. No proszę baterstwa, to są machabejskie. Księga Mądrości. A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga. Nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Drugi tekst. Nadzieja pełna nieśmiertelności dusz tych, które są w ręku Boga. W Tobiasza 4,17. Kładź chleby twoje na grobie sprawiedliwych, ale grzesznikom nie dawaj. Chleb na grobie sprawiedliwych. Po co dawać chleb na grobie sprawiedliwych? Ano to jest początek tych właśnie ofiar tych różnych na pół pogańskich, że tam uczyni się uczty na grobie i tak dalej, świeczki się pali, chleby się je, kładzie się. Ale możemy zauważyć, że to są jednak księgi, które już nie są księgami natchnionymi i z nich my nie możemy czerpać podstawy. A jeżeli chodzi o księgi protokanoniczne, a szczególnie Nowy Testament, to nie naucza tego. Ale oni się opierają również i na tym. Na Nowym Testamencie mówią tak. Wszelki grzech przeciwko Synowie Człowieczemu będzie odpuszczony, ale grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczony ani w tym wieku, ani w przyszłym. To znaczy, że te duszyczki będą w tym przyszłym stanie musiały odpokutowywać. A to jest błędne tłumaczenie, bo my wiemy, że wiek obecny i przyszły to jest wiek tysiąclecia. Tam nie będzie przebaczone. Że ogień czyści człowieka, to mówią, że apostoł Paweł właśnie mówi, że na tym fundamencie wszyscy budują, ale tej budowli to co doświadczy? Ogień doświadczy. Mówią, proszę bardzo, jest czyściec, w którym się te duszyczki w tym ogniu smażą. I ten tekst na początku, żeby oddać ostatni pieniążek. Nawet w liście do Koryntów, w 15 rozdziale, 29 wierszu, apostoł Paweł mówi, że chrześcijanie się chrzczą za umarłych. Jest taki tekst, czy nie? Jest. Jeśli umarli nie bywają zbudzeni, to co za pożytek byłby z tego, że się chrzczą za umarłych? Jakoby ci umarli tam byli potępieni, podlegali jakiejś karze, a tu człowiek się chrzci, życie dobre prowadzi, żeby zasługa z tego życia przeszła na tamtego umarłego. Nie, Pismo Święte w taki sposób nie przedstawia. Bo Kościół ofiaruje się w tym czasie jako część ofiary jakiej? Za grzech. Tak. Ale zupełnie nie w tym sensie, jak oni to tłumaczą. A poza tym mówią, że są takie dusze, które są pod ziemią. I ten czyściec jest po ziemią. Bo Jezusa uznają wszyscy, co są na niebie, na ziemi i pod ziemią. To znaczy te wszystkie dusze cierpiące w czyśćcu. Proszę baterstwa, jeszcze jest jeden tekst, na którym się opierają, że nasz Pan przez swoje życie i zmartwychwstanie wielkie kazanie wygłosił do duchów, którzy są w więzieniu. A patrzmy, my wiemy, jakie to duchy są w więzieniu. Jakie to duchy? Duchy sprzed potopu. Tak. Duchy sprzed potopu, którzy są uwięzieni od czasu potopu, a ich potomstwo nefilimi zostali zniszczeni. A oni są więźniami. I przykład Jezusa upokorzenia się, jego śmierci i zmartwychwstania był potężnym kazaniem dla tych demonów, którzy są w atmosferze ziemi uwięzieni. I on tym duchom kazanie wygłosił. A główny sens tego kazania to zasada jaka? Kto się poniża, będzie wywyższony. A kto się wywyższa, będzie poniżony. On się poniżył aż do śmierci krzyżowej, dlatego Bóg nader go wywyższył. Tak wysoko, że już jak tylko Bóg może, uczynił go pierwszym po sobie. A kto się wywyższa, tak jak szatan, ten będzie starty. I to było kazanie. Te istoty duchowe widziały to kazanie, widziały Jezusa, one go znały. A wiemy, po coś ty tu przyszedł przed czasem nas dręczyć. Wiemy, żeś on święty Boży, bo oni tam w zaświatach się znali. Dlatego Jezus na wszystko się zgodził, żeby takie kazanie im głosić. A proszę braterstwa, Biblii Tysiąclecia pisze, że Jezus wygłosił kazanie duszom ludzi, którzy są w więzieniu. Duszom ludzi. To już jest dodatek, który wcale nie zgadza się ani z manuskryptem greckim, ani z logiką Pisma Świętego. Bo nie ma żadnych dusz, które są w piekle, w czyśćcu. Proszę braterstwa, bo Pismo Święte mówi, czyń co masz do czynienia ręka twoja, bo nie ma pracy, nie ma myśli, nie ma umiejętności w grobie, do którego idziesz. Dusza, która grzeszy, ta umrze, a nie będzie żyć wiecznie. Nie ma nieśmiertelności. Nieśmiertelność jest przywilejem nielicznej klasy w wieku Ewangelii. Dlatego też z chwilą sądu ostatecznego, mówią katolicy, skończy się pośredni stan, jakim jest czyściec. No bo jak sąd ostateczny będzie, to Bóg powie, idź do nieba, idź do piekła, a do czyśćca już nie. To teraz zastanawiają się, a co będzie z tymi, którzy poszli do czyśćca na przykład tydzień, dzień przed sądem ostatecznym, albo miesiąc? To nie odpokutują za swoje rzeczy. I od razu ich do nieba czy do czyśćca, to Bóg będzie miał trudność chyba tam. Jak Bóg to zrobi? To mówią tak, wyszli z tego, że będzie olbrzymia, intensywna kar czyśćcowych dla tych, co zmarli krótko przed końcem świata. Oni będą mieli taki ogień silny, żeby odpokutować te lata, które oni tam powinni przesiedzieć. Co człowiek, na co człowiek sobie odpowiedzi nie znajdzie, ale gdzie tak pisze? Dlatego zdrowy rozsądek mówi, że potrzebne jest oczyszczenie, potrzebne jest usprawiedliwienie. Protestanci mówią, że teraz ludzie są na próbie, że po śmierci jest niebo lub też piekło. Protestanci mają, że tak, dwa poglądy. Że tylko święci pójdą do nieba, a źli i średnio dobrzy do piekła. I średnio dobrzy też. I drugi pogląd, że wszyscy z wyjątkiem największych przestępców znów pójdą do nieba. Z wyjątkiem największych przestępców do nieba pójdą. A więc ci święci i nieświęci, tylko najgorsi przestępcy pójdą do piekła. Obydwa poglądy napotykają na wielkie trudności. Pierwszy jest obrazem ponurym i przykrym, że tylko święci arcydobrzy, a reszta do piekła, to ilość to bardzo mało do nieba. Ponury. A drugi znów, który mówi, że tylko najgorsi przestępcy, a wszyscy inni do nieba. Znów widzimy, jaki tam byłby zakłócony spokój i harmonia nieba. Zamęt, stan niedoskonały, niemiły, niepożądany. Dlaczego? No bo proszę baterstwa, ilu tam byłoby ludzi w gruncie rzeczy również i złych. Jest potrzeba stopniowego oczyszczania. Dlatego też mówią, że według tego to niebo byłoby czyśćcem, szpitalem, domem poprawy dla moralnie chorych osób. A niektórzy mówią, czy w ogóle nie lepiej byłoby cudownie naprawić człowieka i od razu go do nieba? Nie, bo doświadczenie byłoby bez znaczenia wtedy. Nie poznaliby się, gdyby ich cudownie Bóg stworzył i przeniósł w sfery niebieskie. O wiele rozumniej byłoby uczynić to na samym początku, od razu grzech zlikwidować i człowieka uczynić arcyzdolnym do nieba, a nie takim, który by nigdy zła nie uczynił. Nie taka jest jednak boska metoda. Bo właśnie te zasady filozofii moralnej są tak samo utwierdzone jak zasady filozofii naturalnej. Czy woda płynie w górę? Zawsze z góry na dół. Czy żołądź od razu staje się dębem? Nie. A czy człowiek od razu się rozwinięty rodzi także od razu do wszystkiego zdolny? Rodzi się takie maleństwo, potem większe. My się nieraz dziwimy, jak między nami są tacy malutcy ludzie i oni rosną na naszych oczach. A to jest boska metoda. Czy winne grona rosną na cierniu, a figi na oście? Nie. To wszystko musi być naturalne i jest. Tak samo i charakter rośnie i rozwija się. Czy wystarczy tylko westchnąć i od razu pójść do nieba? Tak jak niektórzy mówią, ten łotr na krzyżu westchnął i powiedział, Panie, gdy będziesz w królestwie Twoim, to wspomina mnie. A rzekomo Jezus powiedział, zaprawdę powiadam Tobie, dziś ze mną będziesz w raju. Czyżby te dwa słowa wystarczyły, żeby już do raju poszedł? No my wiemy, że tam była pomyłka w przecinku, prawda? W przecinku. Zaprawdę powiadam Tobie dziś, gdy wiszę, będziesz ze mną w raju. Ale ten raj miał być w przyszłości, a nie teraz. A w tym raju to on będzie miał możliwość jeszcze dokształcić się. W restytucji. Tak jak w pewnym miejscu też zaszła pomyłka, też przecinkowa. Ja braciom już kiedyś mówiłem, że w pewnym miejscu był pomór bydła. I wójt mówi, panowie, bydło zdycha, burmistrz zakazuje jeść mięsa z niego. A potem ogłosili to samo na piśmie, wywieszkę. Tylko niefortunnie postawili przecinki. To samo zdanie, co powiedział burmistrz, a inaczej spunktowane. Panowie, bydło, zdycha burmistrz, zakazuje jeść mięsa z niego. No, te same słowa, ale przecinek zmienił zupełnie sens zdania. Tak samo jest i tu. Czy ten przecinek w tych słowach to jest rzecz natchniona? Nie, to ludzie wstawili, którzy taką filozofię uprawiają, że wystarczy westchnąć na łożu śmierci i już być zbawionym. Jest różnica między istotą doskonałą i niedoskonałą bez charakteru, a między istotą doskonałą i niedoskonałą z charakterem. Adam był doskonały, ale miał charakter? No nie miał charakteru. Próba była sposobnością do wyrobienia charakteru. Ale on upadł. Za niego jest okup. Daje się zauważyć dobry lub zły charakter, szczególnie po dojściu do znajomości prawdy. Ale nagroda, jaka jest dana od Boga, to jest dla zwycięzców, którzy są bez charakteru czy z charakterem? Z charakterem. Tak, z charakterem i to wyrobionym. Czy może być nagroda dla dzieci i nieznających prawdy? Czy tacy mogą być zbawieni? Nie. Nieświadomość jeszcze nikogo nie zbawiła. A dzieci to one są zaledwie w procesie dojścia do stanu człowieka i odpowiedzialności. Dlatego też dla tych nieznających prawdy i dla dzieci musi być jakiś czyściec, czy nie? Ano, musi być jakiś czyściec. Wiemy, że w życiu doczesnym ludzie się poznają z podstawy i rysów. Z postawy i rysów. I drugie, z umysłowych i moralnych zdolności. Z chwilą śmierci postawa i rysy zniszczeją, a zostaje tylko, proszę baterstwa, rzeczywiście ten charakter człowieka. Czy po śmierci następuje jakaś nagła zmiana? Nie poznaliby się, proszę baterstwa. Wobec tego po co dozwalać na grzech, śmierć i doświadczenie? Po co walczyć z grzechem? Po co nawoływać do świętobliwości, bez której nikt nie może oglądać Boga? Proszę baterstwa, w Piśmie Świętym jest jednak czyściec. W niebie nie będzie czysta na pewno dla tych średnio złych. Ale czyściec musi być, bo ludzie są brudni. Brudni? Wszyscy. Wszyscy? Na pewno wszyscy. Na pewno wszyscy. Nie ma sprawiedliwego, czystego, ani jednego. Czyściec będzie na ziemi. Tak, w przypowieściach Salomonowych, 11 rozdziale, a wierszu 31 jest powiedziane tak. Oto, jeśli się sprawiedliwemu na ziemi nagroda staje, wtedy daleko więcej niezbożnemu i grzesznikowi. Musi być jakaś kara. Czyściec indywidualny jeszcze nie przyszedł. Drugi Piotra, drugi rozdział, a wiersz 9. Umie Pan pobożnych z pokuszenia wyrywać, a niesprawiedliwych na dzień sądu ku karaniu chować. Sądu, próby, w której będą pouczeni, wyćwiczeni i w końcu będzie wydany na końcu wyrok. Trzecia rzecz, że po zmartwychwstaniu maluczkiego statka, które jest wybierane w wieku Ewangelii, to wybierani oni są w tym celu, aby w przyszłości sądzili, nauczali i ćwiczyli świat, który jest czystym, który jest nieczystym i czeka na swój przyszły sąd. To będzie prawdziwy sąd. To będzie święta inkwizycja. Prawdziwa święta inkwizycja. Bo była inkwizycja. Nazywała się świętą, ale była to święta inkwizycja. To była nieświęta inkwizycja. A kto będzie głównym inkwizytorem tej przyszłej, świętej, prawdziwej inkwizycji? Ewangelia Jana, 5 rozdział, wiersz 22. Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszystek sąd dał Synowi. To będzie główny inkwizytor wieku przyszłego. A czy on będzie sam, czy będą jeszcze drudzy inkwizytorzy? Będą. 1 Koryntów, 6 rozdział, a wiersz 2. A zaż nie wiecie, iż święci będą sądzili świat? A jeśli świat od was będzie sądzony, czyliście niegodni, abyście sądy mniejsze odprawiali? A więc czy nie wiecie, że święci będą sądzili świat? Wspólnie z kim? Z Jezusem. Święci nie będą w tym ogólnym sądzie przyszłości. Nie będą w tym wielkim przyszłym czyśćcu. 1 Koryntów 11:32. Lecz gdy sądzeni bywamy, Od Pana bywamy ćwiczeni, abyśmy z światem nie byli potępieni. My teraz jesteśmy ćwiczeni, a gdy przyjdzie ten czyściec dla świata, żebyśmy w tym przyszłym świecie nie byli potępieni. Bo w ogóle nasze czyszczenie rozpoczyna się teraz. A więc święci nie będą w tym czyśćcu, Kościół. A święci ojcowie starożytności będą w tym przyszłym wielkim czyśćcu dla świata? Proszę braterstwa, oni też nie będą. Oni będą żyli w tym czasie, ale Pismo Święte mówi nam w liście do Żydów, że oni lepszego dostąpią zmartwychwstania. Aczkolwiek nie takiego jak Kościół, bo oni bez nas nie mogą stać się doskonałymi, ale nie oni będą czyszczeni w tym wieku przyszłym, ale oni będą dopomagać drugim do tego przyszłego oczyszczenia. Rzucę tylko słowo. Popiół czerwonej jałowicy przedstawiających starożytnych świętych był używany do oczyszczenia się Izraelitów przy różnych właśnie gatunkach zanieczyszczenia rytualnego. Lecz świat będzie w tym wieku przyszłym właśnie czyszczony. 1 Piotra, 4 rozdział, a wiersz 5. Ci dadzą liczbę temu, który gotowy jest sądzić żywych i umarłych. Mateusza 12 rozdział, wiersz 36 mówi, że z każdego słowa próżnego i niepożytecznego zdadzą z niego liczbę w jaki dzień? Dzień sądny. Ludzie, wszyscy ludzie zdadzą liczbę. Jak sobie teraz charakter psują, to w tym wieku przyszłym będą musieli go sobie naprawiać. I więcej go sobie dziś zepsują, tym więcej będą musieli się tam łamać. To będzie, proszę braterstwa, dosyć ciekawa praca. Wszyscy będą oczyszczeni, z wyjątkiem tych, którzy podobnie jak niektórzy obecnie dobrowolnie grzeszą. A dla tych, którzy dziś dobrowolnie grzeszą, przez cały wiek Ewangelii jest jakaś nadzieja? Nie ma nadziei. Bo Pismo Święte wyraźnie mówi, że ci, którzy są świadomi, którzy przyjęli krew i potem ją za pospolitą zaczęli traktować, ducha łaski zelżyli, to dla takich już niemożliwością jest odnowić się ku pokucie. I tacy są tak jak pies, który wraca się do swego walania w błocie, jak świnia, a pies do swego zwracania. Proszę braterstwa, widocznie człowiek może dojść do takiego stanu upadku, z którego niemożliwością się jest podźwignąć. I nie podźwignie się taki już teraz. Pójdzie na śmierć wtórą. Lecz my nie możemy wydawać sądu nad człowiekiem, bo sąd w takim wypadku najważniejszym jest w ręku najwyższego Boga. Będzie to czas nagradzania i karania stosownie do znajomości. Tak jak i teraz. Komu więcej dano, od tego się więcej wymaga. I w przyszłości, kto będzie więcej wiedział, od tego się będzie więcej wymagać. Tak jak i dziś. Kto by podał kubek zimnej wody jednemu z tych najmniejszych, ten nie straci zapłaty swojej. Nawet, proszę braterstwa, w dzisiejszym czasie, gdy ktoś uczyni coś dobrego ze względu na Pana, to będzie miał w przyszłości lepiej. A jeżeli ktoś dziś źle będzie postępował, w przyszłości będzie miał gorzej. Będzie to sąd według uczynków. Gdy przyjdzie Syn Człowieczy, wtedy odda każdemu według uczynków Jego. Nawet i według tych, które teraz człowiek czyni, to w przyszłości będzie też miał odpłacone. Ten ogień czyśćcowy, bo to będzie też czyściec z ogniem, Srogi będzie na samym początku i dotknie chrześcijaństwo. Bo chrześcijaństwo jako takie dostało więcej niż poganie. Komu więcej dano, od tego się będzie więcej wymagać. A ten ogień miał się rozpocząć przy końcu wieku. Dlatego też ten ogień miał doświadczyć roboty tych wszystkich, którym Pan dał więcej lub też mniej. Jeżeli chodzi o warunki tego przyszłego sądu wielkiego, tysiącletniego dnia płonącego ognia oczyszczającego, to te warunki będą wprowadzone siłą. Nie dobrowolnie, a siłą. Miał być to sąd systemów, urządzeń i zła, jakie było na ziemi, które przez ten sąd, przez ogień miały być najpierw zniszczone. Jest powiedziane, że nasz Pan miał przyjść i mieczem swoich ust miał bić co? Narody. Miał być wtedy sąd. Miała być kara. Będzie to ogień sprawiedliwego sądu Bożego. I wielu będzie cierpieć. A cierpienia te będą stanowić przemianę na lepsze. Tak, bo jeżeli Bóg przyjdzie z sądem, z ogniem, to nie po to, żeby ludzi zniszczyć, ale żeby czegoś nauczyć, żeby wypalić to zło, które jest w człowieku, tak jak ruda jest zanieczyszczona, a przez ogień ją doświadczają. Ten ogień przy końcu żniwa, który będzie tym przełomem wieków, on dotknie najpierw tych chrześcijan, którzy są dwoistego umysłu. Dwoistego umysłu. W objawieniu świętego Jana w 7 rozdziale, a 14 wierszu jest podana klasa. Klasa ludzi, których było dużo czy mało? Dużo. I oni mieli oczyścić swoje szaty we krwi barankowej, a mieli wyjść z ucisku wielkiego. Ten ucisk wielki, proszę braterstwa, jeżeli chodzi o wielkie grono, to oni osobiście w życiu mają swój ucisk. Oni są powołani tak jak i Kościół. Lecz Kościół przechodzi doświadczenia, żyje dla Chrystusa radośnie i dla nich ten ucisk jest lekki, a oni cierpią, bądź są wiecznie chramani. niektóre światu i troszeczkę Bogu. Jasne, że takim na wyrozumieniu musi się odbić, bo wyrozumienie jest dane w nagrodę za dobre życie. Dlatego też, gdy przyjdzie czas, że panny będą zabrane, to one jeszcze będą pukać, panie, jeszcze i my. Ale dla nich pozostanie tylko zrehabilitować się wobec Boga i wydać ostatnie świadectwo. Stało się! Wydadzą ten głos. Stało się! Kościół zabrany, a my? My nie wybawieni. Dzieło oczyszczania trwało cały wiek Ewangelii, lecz ze względu na małą liczbę kościoła, który był oczyszczany, ten wyraz czyściec raczej odnosi się do całego wieku tysiąclecia. Aczkolwiek oczyszczanie klasy kościoła było w wieku Ewangelii, to ten czyściec ze względu na ogrom pracy, jaki będzie wykonany, że wszyscy od Adama aż do dzisiejszych czasów stopniowo generacja po generacji wstaną i oczyszczą się, to tam będzie dopiero ten generalny czyściec dla wszystkich. Początek tego ucisku wywrze skutek na obie klasy. Obie klasy będą w pewnego rodzaju ogniu. Bo u Malachiasza w 3 rozdziale, a 2 i 3 wierszu, to tam jest rzucone światło na ten stan. Lecz któż będzie mógł znieść dzień przyjścia jego i kto się ostoi, gdy się on okaże? Bo on jest jako ogień roztapiający, jako mydło blecharzów. I będzie siedział roztapiający, wyczyszczając srebro i oczyści syny Lewiego i przepławi jako złote, jako srebro i będą ofiarować Panu dar sprawiedliwości. Więc przy którym przyjściu Pan miał prowadzić pracę oczyszczania wśród tych, którzy są Jego. Lecz kto będzie mógł znieść dzień Jego przyjścia? A któż mógł znieść dzień przyjścia naszego Pana, gdy On przyszedł i przepławiał naród żydowski i stał się kamieniem, od którego się wszyscy przewrócili? Był to sąd dla nich? A On miał być kamieniem obrażenia, kamieniem i opoką otrącenia obydwą domom izraelskim, i cielesnemu, i duchowemu. Dlatego też ucisk ten, specjalny ucisk przy końcu, ma być karą dla niewiernych, złych sług. Bo tam nasz Pan powiedział w Ewangelii Mateusza w 24, któryż jest sługa wierny i roztropny, którego Pan postanowił nad czeladzią swoją? A potem mówił o tym swym złym słudze, którzy tylko biją swoje współsługi. I takiego złego sługę to wrzuci tam, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. A w przypowieści o pszenicy i konkolu będzie to piec. Piec właśnie gorący ogniem. Proszę baterstwa, w tym wielkim ogniu samolubstwo królów i bogatych miało być spalone. U Daniela 12 rozdział 1 wiersz mówi, że czasu tego powstanie Michał, książę wielki, który się zastawia za synami ludu tego. A będzie co? Czas ucisku, jakiego nie było, jakiego nigdy już potem nie będzie, nasz Pan dodał. Że gdyby nie były skrócone te dni, nie byłby zbawione przy życiu żadne ciało. To będzie ogień okropny, pokazany w 3 biadzie, jaką widział Eliasz na górze Chore. Wiatr, trzęsienie i ogień. Są różne symbole. Psalm 46 wybitnie mówi, gdy się zatrzęsły królestwa, wzburzyły się narody, to Pan wydał głos swój i co? Rozpłynęła się ziemia. Przyjdzie czas, że się ziemia rozpłynie. Tak. Będzie dany sąd według sznuru, sprawiedliwość według wagi. Tam nie będzie tak, że gwałtownik tylko kruszy biednych ludzi, że tam Pan gwałtownika pokruszy. Psalm 72, wiersz 4. Bóg będzie sędzią. A ci bogaci, którzy zawsze mieli ten pierwszy przywilej wstęp, że za pieniądze wszystko się robiło, to ten wiek, ten okres tego ucisku miał być czasem ich wielkiego narzekania. Nuż teraz, bogacze, płaczcie na nędzę, które przyjdą. Bogactwo wasze zgniło. Na nic się nie przyda. Oto zapłata robotników, którzy żyli krainy waszych. Kto to są robotnicy, którzy pracują dla dobra tych bogaczy? Klasa robotnicza. Oto zapłata robotników weszła do uszu pana zastępów. Oczekujcie cierpliwie, bo się przybliża pańskie przyjście. A zapłata robotników, którzy wykonają pańską pomstę. My to zawsze tak mówimy, ruch robotniczy, ruch socjalistyczny. To jest taki drugi ludzki ruch. Co to łączyć to z Bogiem? Dlaczego apostoł Juda mówi, zapłata tych robotników weszła do uszu pana zastępów. Żyliście w rozkoszach, Jakub mówi. A jak weszła do uszu pana zastępów, to on co? Za kim jest pan? Za tymi robotnikami. Dlatego też przyjście pańskie miało być czasem wielkiego ucisku dla bogaczy. Jeżeli są takie ruchy w czasie obecności pańskiej, Bóg w czasie obecności dozwolił na takie potężne ruchy rewolucyjne, to one są znakiem czasu i to nie jest od diabła, to jest od Pana. Nieraz nam się może by to i nie podobało, ale to przeważnie się nie podoba tym, którzy chcieliby być bogatymi, a nie mogą. Przed tym ogólnym uciskiem, przed tą ogólną zapłatą, która jest od Boga przygotowaną, to jednakowoż Bóg swoich wybawi. Ten wielki ucisk nie będzie dla nich. Święci będą odróżnieni od wszystkich innych ludzi. Ateizm nie wiara, która jest na całym obliczu ziemi, bo się spełnia to, co nasz Pan powiedział, gdy przyjdzie Syn Człowieczy, to co? Czy znajdzie wiarę na ziemi? Nie znajdzie. Ta niewiara jest aktywnie roznoszona przez radio, przez telewizję, przez pisma. Ale ona zaszkodzić może wszystkim innym, ale nie tym, którzy mają co? Pieczęć Boga żywego na czołach swoich. A gdy ostatni zostaną popieczętowani, to wtedy te cztery wiatry zaczną dmuchać i już się nie uspokoją. A jak cztery wiatry zaczną dmuchać, to stworzy się taka trąba, która zniesie stary porządek rzeczy. O tak jak jest powiedziane, runął kamień w nogi posągu i co? I go rozwalił całego. Jest to równoznacznie z paleniem konkolu. To jest ten ogień czyśćcowy, który spali, ale kościół musi być przedtem zabrany jako pszenica. Dlatego też grzechy niektórych ludzi są teraz jawne, a niektórych dopiero będą w przyszłości jawne. Tak mówi apostoł Paweł. Dlatego też my się powinniśmy teraz sami rozsądzać, ażebyśmy ze światem nie byli potępieni. Bo będzie to dzień gniewu, dzień sprawiedliwej pomsty, dzień ognia, który ma pożreć wszystko to, co jest złe i ma być tym, że tak powiemy, rekompensatą za cierpienia Kościoła nawet. Jak w drugim do Tesaloniczan jest powiedziane w pierwszym rozdziale od 4. Tak, iż i my sami chlubimy się we z was we zborach Bożych, z waszej cierpliwości i wiary we wszelkich prześladowaniach waszych i w uciskach, które ponosicie. Co jest jawnym dowodem sprawiedliwego sądu Bożego, abyście godnymi byli poczytani Królestwa Bożego, dla którego też cierpicie. ponieważ sprawiedliwa jest u Boga, aby wzajem oddał uciśnienie tym, którzy was uciskają. W wieku Ewangelii tamci uciskają Kościół, ale przyjdzie czas, że będą tamci uciskani, a Kościół będzie chwalebny. A wam, którzyście uciśnieni, odpocznienie z nami w objawieniu Apokalipsis Pana Jezusa z nieba z aniołami mocy Jego w ogniu płomienistym oddawając pomstę tym, którzy Boga nie uznają i tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana i naszego Jezusa Chrystusa, którzy pomstę odniosą wieczne zatracenie od obliczności pańskiej, od chwały mocy Jego, gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w świętych swoich i aby się dziwnym okazał we wszystkich wierzących, dlatego iż uwierzono naszemu świadectwu o was on dzień. Tak. Lecz charakter sędziego zapewni sprawiedliwą karę. Będzie to w czasie, jak tu powiedziane, epifanii i objawienia Apokalipsis Jezusa Chrystusa. To będzie tak, jak nasz Pan powiedział. Jako było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, aż przyszedł potop i zabrał wszystkie. I tak jak będzie, jak za dni Lota. Gdy wyszedł Lot z Sodomy, spadł ogień siarką z nieba i wytracił wszystkich. Tak będzie w on dzień, którego się Syn Człowieczy objawi. Apokalipte taj. A więc to jest pokazany ten wielki ogień, który jednakowoż jest przed nami. Jest przed nami. Przed nami. Bo w tym Apokalipsis i Epifanii to Kościół miał mieć swoją nagrodę. I przez Apokalipsis i Epifanię Pan objawi swoją obecność, której świat nie widzi. Pozwolę sobie tylko jeszcze przypomnieć to, co w moich osobistych spostrzeżeniach wyszło, że wartość liczbowa słów Epifania i Apokalipsis jest 1980. Lecz ten ogień, proszę braterstwa, aczkolwiek zniszczy, zdruzgocze systemy i królestwa, to on nie przestanie palić i dalej. Bo to nie jest jedno zasadnicze i główne tylko zadanie. On będzie trwał cały wiek, będzie płonął i będzie czyścił ludzi. Wszystkie, którzy w Adamie umarli, w Chrystusie będą doprowadzeni do stanu czystości, takiej jak Adam miał. Będą czyszczeni przez ten ogień. A jeżeli się nie oczyszczą, to będą razem z tymi systemami i znajdą się w tym zniszczeniu jako istoty. Pismo Święte mówi, że ludzie też będą w tym przyszłym ogniu gorącego jeziora ogniem i siarką, symbol całkowitego zniszczenia, tam się znajdą. Nie tylko grzechy ludzi, ale i sami ludzie źli będą zniszczeni. Bo Pismo Święte nam mówi, że Bóg przewidział czasy naprawienia wszystkich rzeczy. A będzie rządził prorok, którego jeśli się ludzie słuchać nie będą, to będą co? Wygładzeni raz na zawsze. Dlatego też nauka o czyśćcu jednakowoż tak błędnie zrozumiana przez kościoły, jak wielką rozległą jest w Piśmie Świętym. To jest przecież temat o zbawieniu przez Jezusa Chrystusa, o oczyszczeniu, co jest główną częścią boskiej obietnicy, że w nasieniu abrahamowym będą błogosławione wszystkie rodzaje ziemi. Będą oczyszczone. A jako oczyszczone będą Boga chwalić wiecznie. Chwalmy Go teraz. Oczyszczajmy się, oczyszczajmy nasze lampy, ażeby gdy przyjdzie oblubieniec, mogliśmy z Nim wejść na wesele. i brać ten błogosławiony udział w oczyszczeniu całego świata jako nasienie Abrahamowe, a tego braterstwu i sobie z całego serca życzę na tym kończę.
Na zakończenie naszego zebrania odśpiewamy pieśń za numerem 276. Pieśń numer 276. Już ta chwila niedaleko. Dziękujemy naszemu kochanemu ojcu za tą minioną godzinę, za ten bogaty pokarm i poprosimy go łaski, błogosławieństwa na dalszym życiu naszego, a przedtem naszego ojca ukochanego poprowadzi nasz brat Tadeusz.
O Boże Wszechmogący i Ojcze, który zamieszkujesz niebiosa, przez zasługi drugiego nam Zbawcy Jezusa Chrystusa, z Wznosimy znów nasze serca ku Tobie, do tronu Twojej świętej łaski, ażeby z serc naszych podziękować za błogosławieństwa i łaski, jakimi obdarzyłeś nas do chwili obecnej. Za te, które wyrozumiewamy, jeszcze nie jesteśmy w stanie wyrozumiewać, a które ustawicznie otrzymujemy. Dziękujemy za to przede wszystkim, że w życiu naszym dałeś przed ogólnym poznaniem przez świat, dałeś nam poznać samego siebie, Twój wspaniały plan zbawienia i ten przyszły dzień oczyszczania dla całego świata, to królestwo, które Syn Twój kazał się modlić, przyjść królestwo Twoje. Dziękujemy Tobie, że już w tym życiu prowadziłeś nas na drogę, przez którą możemy dojść do tego stanu, który mógłby się podobać Tobie, a to przez zasługi naszego Zbawiciela, i że dałeś nam tego orędownika, który przed Twoim obliczem ustawicznie oręduje w sprawie naszych uchybień, niedoskonałości, które w tym życiu popełniamy. Dziękujemy Ci za wszystkie błogosławieństwa, za to, że w obecnej chwili mieliśmy możliwość zastanawiać się nad Słowem Twoim Świętym i Jego całą rozległość Twojego planu zbawienia mieć przed naszymi oczyma. Niech Tobie i Synowi Twym będzie wielka cześć i chwała za te wszystkie błogosławieństwa i prosimy w dalszym ciągu błogosław nas, abyśmy mogli rozwijać się w prawdzie Twojej, która im dalej tym jaśniej świeci. Błogosław wszystek lud Twój na całym pobliżu ziemi, błogosław tych, którzy są starcami, którzy są w młodym wieku, spraw, aby dolegliwości wieku starczego, które są trudne, jak również pokusy działające na młodzież, były odbite od tych wszystkich, którzy mianują imię Chrystusowe. Błogosław nas, abyśmy mogli staczać skuteczny bój przy Twojej świętej pomocy w walce z naszym ciałem, światem i szatanem. A za dzisiejszą lekcję, którą wyciągnęliśmy ze Słowa Twojego Świętego, niech Tobie będzie cześć, chwała i uwielbienie. Polecamy się nadal w Twoje święte opiekuńcze ręce, a czynimy to przez to drogie imię Jezus Chrystus. Amen.
I rozpoczniemy.